Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Game Theory – A Simple Introduction K.H.
Eriksona to krótki, popularno-naukowy przewodnik po teorii gier, opublikowany w 2013 roku. Nie jest to podręcznik oparty na formalnych dowodach matematycznych, lecz wprowadzenie dla osób, które chcą zrozumieć, jak decyzje jednej strony zależą od przewidywanych decyzji innych. Autor omawia podstawowe narzędzia tej dziedziny, między innymi macierze wypłat, dylemat więźnia, strategie dominujące i mieszane, gry o sumie zerowej, efektywność Pareto, równowagę nasza oraz asymetrię informacji. Abstrakcyjne modele łączy z przykładami dotyczącymi firm, reklamodawców, relacji długoterminowych, problemu Gapowicza, błędów współpracy międzynarodowej i klasycznych gier, takich jak jastrząb-gołąb czy chicken. Celem książki jest pokazanie, że teoria gier nie służy wyłącznie ekonomistom. Opisuje ona codzienne sytuacje, w których wynik zależy od wzajemnych oczekiwań, wiarygodności deklaracji, dostępu do informacji i możliwości współpracy. Liczne ilustracje mają pomagać czytelnikowi śledzić kolejne wybory graczy bez konieczności zaawansowanego przygotowania ilościowego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, macierz wypłat jako mapa wzajemnie zależnych decyzji. Punktem wyjścia książki jest macierz wypłat, czyli prosty sposób zapisu sytuacji, w której co najmniej dwie strony wybierają działania, a ich rezultaty zależą od kombinacji tych wyborów. To narzędzie porządkuje problem, ponieważ zmusza do oddzielenia własnych preferencji od przewidywań dotyczących drugiego gracza. Zamiast pytać wyłącznie, co byłoby dla mnie najlepsze, trzeba zapytać, co będzie najlepsze dla mnie przy każdym prawdopodobnym ruchu partnera, konkurenta lub przeciwnika. Eriksson wykorzystuje tę perspektywę, by pokazać, dlaczego decyzje pozornie irracjonalne mogą być logiczne w danych warunkach. Gracz może wybrać opcję mniej korzystną w izolacji, jeśli chroni go ona przed szczególnie złym skutkiem wywołanym ruchem drugiej strony. Macierz ujawnia też różnicę między konfliktem interesów a sytuacją, w której obie strony mogłyby zyskać na koordynacji. Jej ograniczenie jest równie ważne. Model działa tylko tak dobrze, jak przyjęte wypłaty i dostępne działania. W realnym świecie zysk może oznaczać pieniądze, bezpieczeństwo, reputację, czas albo trwałość relacji. Książka upraszcza te elementy, aby uczynić strukturę wyboru widoczną, a nie po to, by twierdzić, że ludzie zawsze kalkulują z mechaniczną precyzją. Po drugie, dylemat więźnia i problem współpracy mimo wspólnego interesu, dylemat więźnia stanowi w książce centralny model wyjaśniający, dlaczego rozsądne decyzje indywidualne mogą prowadzić do wyniku gorszego dla wszystkich. Do typowej wersji każdy z dwóch graczy ma bodziec, by nie współpracować, niezależnie od ruchu drugiej strony. Jeśli druga osoba współpracuje, zdrada daje większą korzyść. Jeśli zdradza, zdrada ogranicza własną stratę. W rezultacie obaj wybierają działanie defensywne, choć obopólna współpraca byłaby lepsza. Eriksson odnosi tę logikę do problemu Gapowicza, relacji długoterminowych i zagadnień globalnego zarządzania. Wspólnym mechanizmem jest korzystanie z dobra, którego utrzymanie wymaga wkładu wielu osób. Jednostka może liczyć, że koszt poniosą inni, ale gdy podobnie postąpi wystarczająco dużo uczestników, dobro publiczne słabnie albo znika. Istotne jest, że model nie dowodzi nieuchronności egoizmu. Pokazuje raczej, jakie warunki utrudniają współpracę, szczególnie jednorazowość kontaktu, brak informacji i brak konsekwencji. Powtarzalne relacje mogą zmienić kalkulacje, bo dzisiejsze zachowanie wpływa na przyszłe odpowiedzi partnera. Dzięki temu książka prowadzi od prostego paradoksu do praktycznego pytania, jak tworzyć reguły, reputacje i zachęty, które czynią współpracę stabilniejszą. Po trzecie, strategie dominujące, mieszane i granice prostego wyboru najlepszego ruchu. Eriksson rozróżnia strategie dominujące i mieszane, co pozwala uniknąć błędnego przekonania, że każda gra ma jedną oczywistą odpowiedź. Strategia dominująca jest lepsza od alternatywy bez względu na to, co zrobi przeciwnik. Gdy występuje, analiza staje się prostsza, ponieważ gracz nie musi uzależniać swojego ruchu od szczegółowej prognozy zachowania drugiej strony. Wiele interesujących sytuacji nie ma jednak takiej strategii. Wtedy znaczenie zyskują strategie mieszane, czyli celowe stosowanie różnych działań z określonym prawdopodobieństwem. Nie chodzi o przypadkowość wynikającą z niezdecydowania. Chodzi o to, by nie stać się przewidywalnym i nie dawać przeciwnikowi możliwości stałego wykorzystywania naszej reguły działania. Ten mechanizm jest szczególnie czytelny w grach konfliktowych, gdzie schematyczność może zostać ukarana. Autor uwzględnia również klasyczne modele jastrząb, gołąb i chicken. Pokazują one, że rywalizacja często nie sprowadza się do wyboru między odwagą a ostrożnością. Stochką bywa wiarygodność gotowości do eskalacji przy jednoczesnym ryzyku, że obie strony poniosą poważne koszty. Książka przekazuje więc ważną lekcję praktyczną. Dobra strategia zależy nie tylko od celu, ale też od tego, czy inni potrafią z góry przewidzieć i skutecznie wykorzystać nasz ruch. Po czwarte, równowaga nasza, suma zerowa i efektywność Pareto jako różne kryteria wyniku, książka zestawia kilka pojęć, które bywają mylone, choć odpowiadają na odmienne pytania. Równowaga nasza opisuje układ, w którym żaden gracz nie ma bodźca do jednostronnej zmiany swojej strategii, przy założeniu, że pozostali nie zmieniają własnych. Jest to kryterium stabilności, niesprawiedliwości ani maksymalnego dobrobytu. Dylemat więźnia dobrze pokazuje tę różnicę, ponieważ stabilny wynik wzajemnego braku współpracy może być gorszy dla obu stron niż współpraca. Efektywność Pareto dotyczy natomiast możliwości poprawy sytuacji jednej osoby bez pogorszenia sytuacji drugiej. Wynik Pareto efektywny nie musi być równy ani moralnie atrakcyjny, lecz nie da się go ulepszyć według tego konkretnego kryterium bez kosztu dla kogoś innego. Erikson omawia też gry o sumie zerowej, gdzie zysk jednej strony dokładnie odpowiada stracie drugiej. Są one użyteczne w analizie czystej rywalizacji, ale nie obejmują licznych sytuacji biznesowych i społecznych, w których strony mogą wspólnie tworzyć wartość albo wspólnie ją niszczyć. Rozróżnienie tych pojęć pomaga czytać spory bardziej precyzyjnie. Stabilność nie oznacza optymalności, konkurencja nie zawsze wyklucza wspólne korzyści. A poprawa dla wszystkich wymaga czasem zmiany zasad gry, a nie jedynie lepszego wykonywania ruchów w istniejącej strukturze. Na koniec, asymetria informacji w relacjach firm. W reklamodawców i odbiorców jednym z najbardziej praktycznych tematów książki jest asymetria informacji, czyli sytuacja, w której uczestnicy gry nie wiedzą tego samego. Sprzedawca może lepiej znać jakość produktu niż kupujący. Firma może posiadać informacje o własnych planach niedostępne konkurentom. A reklamodawca może próbować wpływać na wiedzę i oczekiwania klienta. Erikson traktuje tę nierówność dostępu do danych jako źródło strategicznej przewagi, ale też jako problem podważający zaufanie. Decyzje nie są wtedy podejmowane wyłącznie na podstawie rzeczywistych cech oferty czy intencji partnera. Opierają się również na sygnałach, deklaracjach i interpretacji tego, co druga strona może ukrywać. W takich warunkach ważne staje się pytanie o wiarygodność. Sama obietnika niewiele znaczy, jeśli jej złożenie nic nie kosztuje i łatwo ją wycofać. Większą wagę mogą mieć działania trudniejsze do podrobienia albo mechanizmy, które zwiększają koszt wprowadzania w błąd. Książka nie rozwija pełnej, formalnej teorii sygnalizowania, ale jasno wskazuje jej intuicję. Informacja zmienia strukturę gry, ponieważ modyfikuje oczekiwania, ocenę ryzyka i zakres dostępnych odpowiedzi. To szczególnie przydatna perspektywa dla czytelnika analizującego negocjacje, marketing oraz konkurencję, gdzie przewaga często wynika z wiedzy o tym, czego inni jeszcze nie wiedzą. Podsumowując, Game Theory: A Simple Introduction jest przeznaczona przede wszystkim dla początkujących czytelników zainteresowanych ekonomią, biznesem, negocjacjami, polityką publiczną lub społecznymi mechanizmami współpracy. Skorzystają z niej także osoby, które zetknęły się z pojęciami takimi jak równowaga nasza czy dylemat więźnia, ale chcą zbudować intuicyjne rozumienie ich znaczenia przed sięgnięciem po bardziej formalne opracowania. Praktyczna wartość książki polega na uczeniu lepszego rozpoznawania struktury sytuacji. Czytelnik może zauważyć, kiedy problem dotyczy konfliktu interesów, kiedy braku zaufania, kiedy przewidywalności własnych działań, a kiedy nierównego dostępu do informacji. Nie daje to gotowych recept na każdą decyzję, ale pomaga zadawać trafniejsze pytania o bodźce, konsekwencje i możliwe reakcje innych stron. Na tle obszernych podręczników z teorii gier publikacja Eriksona wyróżnia się przystępną skalą, ograniczeniem aparatu matematycznego oraz szerokim użyciem codziennych i biznesowych przykładów. Nie zastąpi akademickiego kursu, zwłaszcza czytelnikom szukającym formalnych modeli, dowodów i rozwiniętych analiz strategicznych. Jej siłą jest jednak klarowne przedstawienie podstawowego słownika dyscypliny bez redukowania jej do samej abstrakcji. Łącząc macierze wypłat, klasyczne gry i problemy relacji społecznych, pokazuje, dlaczego teoria gier jest użyteczna jako narzędzie interpretacji wzajemnie zależnych decyzji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kai H. Eriksen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.